Męski profil. Na program zapraszają Joanna Dywina i Jerzy Piasny.
Dzisiaj Marcel Woźniak odpowiada na nasze pytanie, a przed chwileczką powiedział, że o wszystkim możemy porozmawiać. Bardzo nas to cieszy. Dajesz nam zielone światło. Ale może jeszcze zostaniemy na tym bezpiecznym gruncie. Bo powiedz, jak wygląda w ogóle życie pisarskie? Czy tobie się nadal zdarza pisać coś na ostatnią chwilę?
No właśnie, kolejna wielka tajemnica. Nikt nam nie mówi, jak żyć. Nikt nam nie mówi, jak przejść różne rzeczy w życiu. Nikt też tam nie powie, jak być pisarzem. Pierwszy powód z brzegu. Umowy handlowe, indywidualne życia ludzi, budowanie wizerunku, dlatego ludzie nie mówią nam prawdy o swoim życiu. Znaczy, prawda jest tam, gdzie ktoś był chory, prawda jest tam, gdzie ktoś kogoś oszukał, prawda jest tam, gdzie ktoś miał ból brzucha ze stresu, prawda jest tam, gdzie ktoś się przyjaźnił z sufitem, leżąc na łóżku, cytując Tyrmanda. Prawda jest tam, że ktoś kiedyś wszedł na jakiś profil i wystawił złą ocenę innemu pisarzowi. I myślę, że wiele osób tak zrobiło. Prawda jest tam, że gdzie ktoś chciał się komuś przypodobać. Prawda jest tam, gdzie ktoś spełniał swoje dziecięce marzenia. A tam jest prawda o byciu pisarzem. Pytaliście wcześniej, jak się zostaje pisarzem, jak jesteś pisarzem. Każdy jest indywidualny. Na pewno jest pewna pula rzeczy, które się wiążą z byciem pisarzem, a które się nie wiążą z byciem, nie wiem, lekarzem, prawda? Ale to pisarskie życie może być przeróżne. Ktoś może pisać książki historyczne dla siebie, wydawać je w małym nakładzie i mogą być fantastyczną lekturą, ale on nie zabiega o uznanie, a może nie umie zabiegać, a może nie chce zabiegać, a może nikt go nie nauczył, że to można by sprzedać, prawda? Stąd też widzimy ludzi, którzy robią coś gorzej, ale z tego więcej i są rzeczy wartościowe, ich jest mniej i nie wiemy, czemu tak się dzieje. Na pewno życie pisarskie wiąże się z tym, że jak w ogóle dzisiejsza rzeczywistość, że musimy być bardziej performatywni w tym, co robimy, media społecznościowe, być może prowadzenie własnej działalności, zarządzanie kalendarzem spotkań, wywiadami, współpraca na każdym polu, bycie też takim komiwojażerem troszkę.
Czy ty masz swojego agenta?
Miałem przez chwilkę, zostałem nim jednak sam sobie. Spotkanie z innymi ludźmi, mamy na przykład taki swój kącik z Przemkiem Semczukiem, Robertem Małeckim, spotykamy się co kilka tygodni na kawę i bezę i sobie rozmawiamy, jak to jest. To jest bardzo środowiskowo bardzo ważne, bo pisanie jest pracą samotną, samotniczą.
Czyli troszeczkę narzekacie też.
No oczywiście, że tak. Dziękuję. Wreszcie to padło. Tak, ale to też jest różnica między narzekaniem, a psioczeniem, pytlowaniem, prawda? To skala jest szeroka. Na pewno pisarskie życie wiąże się z tym, że jedna część to są te sprawy umowy, rynek, sprzedaż, ale druga rzecz, moim zdaniem najważniejsza, to jest świadomość tego, kim się w ogóle jest. Być może są takie książki, w których nieważne, kim się jest, tylko się odgrywa jakąś rolę, daje się ludziom to, co chcą. Jest to mniej gęste w kontekście takich, nie wiem, kodów kulturowych i tak dalej. Ja akurat mam tak, dlatego mogę mówić tylko za siebie, że moje pisanie jest wprost proporcjonalne do mojego rozwoju i mojej zmiany jako człowieka, że dla mnie to jest moja podróż przez życie. Ja w inny sposób podchodzę też do innych ludzi, jeśli podchodzę inaczej do siebie. No i ta moja świadomość pisarska, czyli czy ja wiem, jak ja piszę, czy ja znam swój styl literacki, czy ja mogę powiedzieć, co jest moje, a co nie jest moje. Czasami jakieś cytaty rzucałem kiedyś, mówiłem coś o jakimś wywiadzie, a teraz bym tak już nie powiedział. Trochę jest się tą osobą publiczną, trochę ma się syndrom oszusta. Różnie jest. Naprawdę ludzie są przeróżni, zwłaszcza, że pisarze jest dzisiaj cała masa. Kiedyś jednak trzeba było przejść pewnego rodzaju formację, żeby tym pisarzem zostać, edukację, żeby do czegoś tam doczłapać, prawda? Tak jak sportowcem można było być tylko poprzez klub sportowy, dzisiaj można mieć indywidualnie trenera. Tak samo z pisaniem. To jest
Z dziennikarzami chyba też jest podobnie, bo teraz możesz być dziennikarzem na Instagramie.
Tak.
I to ci wystarcza.
Tak, ale raz na 100 się trafi ktoś, kto jest wyjątkowym talentem i tym dziennikarzem jest. Więc ja chyba z wiekiem nabieram pokory i dla mnie prywatnie mogę powiedzieć, że odwiecznie się zmagam z właśnie syndromem oszusta, a poczuciem, że ja zawsze chciałem pisać, zawsze to robiłem, od czasów tych gazetek wycinanych z tych gazet, z papierni. No to kto miał... Napisałem, że chcę być pisarzem. Skończyłem polonistykę, napisałem 12 książek. No to kto miałby być pisarzem jak nie ja? A jakim pisarzem, dobrym czy złym jestem, to niech oceni wydawca, krytyk, czytelnik, jakaś pani w sklepie, która spojrzy na tą książkę, ją odłoży i machnie ręką, bo jej się nie spodobało, prawda? A ktoś inny to kupi. Więc jest to taka przedziwna podróż, wiecie, pełna skrajności. Znaczy, z jednej strony siedzisz i kurczę, nagle nie masz, nie wiem, nie wiesz, czy coś jeszcze napiszesz. zastanawiasz się, dokąd to zmierza. I nagle spotykasz kogoś, jak ostatnio spotkałem kolegę, mówi, nie gadaliśmy 5 lat, nie? Bo tam kiedyś mieliśmy spotkanie, tam coś nie wyszło, jakaś impreza położona, jakiś tam był lekki taki absmak związany z tym wydarzeniem. I nagle spotykam tego człowieka akurat w polskim radiu i on mówi, ty wiesz, że ja twoją książkę 3 razy przeczytałem? Ja mówię, kurczę, to ty. A to ty. Także to jest pełno skrajności, prawda? Że można mieć spotkanie, na którym jest 200 osób i ludzie przeczytali twoje książki i znaleźli w nich ciekawe rzeczy, a można przyjść na spotkanie, na którym są 3 osoby, z czego 2 z przymusu. I jakby gdzie jest, to co to znaczy tym pisarzem być? To znaczy to, jakby gdzie jest ten taki, gdzie jest ta informacja zwrotna? U wydawcy, na koncie, w ocenach w internecie? No myślę, że jednak najważniejsze jest nie być bufoniastym, ale wiedzieć, czemu się to robi. Mieć takie poczucie, że się jest literatem, ja tak patrzę na świat i tego się trzymać. A czy jest się dobrym, czy złym pisarzem, to bym zostawił pewnie.
No i też wszystko zależy od tego, do jakiego ośrodka czytelników trafisz po prostu.
Właśnie, jaki lejek, jaką bańkę, jak to mówią.
Dokładnie tak. Mówisz, że piszesz o tym, co cię interesuje, co cię pociąga, fascynuje, no ale rzeczywiście ta rozpiętość tematyczna jest u ciebie bardzo bogata, bo mówiliśmy o biografii Trymanda, wspomnieliśmy Pospieszalskich, ale też sięgasz po takie tematy bardzo trudne. Wiesz, w którym kierunku podążam. Myślę tutaj o tych książkach historycznych, o zbrodniach nazistowskich. Ja pamiętam, jak się kiedyś tutaj spotkaliśmy w tym studio, jak opowiadałeś o egzekutorze, o Feliksie Landau. Ale to już trochę czasu minęło. Czy masz ten temat już przerobiony? Czy dałeś sobie jeszcze troszeczkę czasu na to, żeby znowu wrócić do takiej literatury?
No więc na pewno muszę dodać, że o ile piszę o tym, co mnie interesuje, no to jednocześnie to jest trochę tak jak z byciem piłkarzem. To znaczy trener cię stawia na innej pozycji albo w ogóle nie wstawia na boisko. Ale możesz pójść na wypożyczenie i zagrać w trzeciej lidze na szpicy, prawda? Więc i to jest takie zarządzanie też trochę zwał jak zwał karierą. W przypadku powieści wojennych to było propozycja biznesowa, wydawnicza po prostu z poznańskiego wydawnictwa Filia. Pozdrawiam serdecznie ekipę. Po prostu powiedzieli, słuchaj, chcemy wydać takie książki, uważamy się, że tego nadajesz, masz i dziennikarsko jesteś ogarnięty, i kryminały, więc połącz to. No i myślę, że chyba chodzi o to, że ja z tego uczyniłem jakąś wartość, zrobiłem research, odnalazłem w tym siebie, swoją wrażliwość odnalazłem w tych historiach. Napisałem to tak, jak uważałem. Mam taką historię, która czeka na napisanie, która się toczy też w dawnej Galicji. Mam materiały, nawet 2 książki w aucie ze sobą ciągle wożę, po prostu patrzę na nie, w takim polu zostawiam te rzeczy. Jeśli przyjdzie na to czas, to napiszę. Właśnie więc, tak jak mówię, no z czegoś muszę żyć. Chcę mieć dobre życie. Czasami to życie spycha cię gdzieś na bok planszy i czasami wahasz się, czy masz zacisnąć zęby i coś robić, a może właśnie trzeba odpuścić i przyjąć to, jak jest. Więc tak samo jest z tematami książek, że chyba sztuką jest trochę dobrego życia. Może tak odpowiem. Przeczytam jeszcze jedną kiedyś książkę, jeszcze wcześniej, a propos coachingu czy doradztwa. Nazywa się Kod Szczęścia, ale nie kod jak czworonóg, tylko od kodu. Tam koniczynka była na okładce. Napisał tę książkę psycholog magik, który zastanawiał się, czym jest szczęście i pech. I zastanawia się w tej książce, czym jest szczęście i pech. Mogę państwu przeskoczyć do końca książki. Tym kodem do szczęścia jest umiejętność wybaczania, zaczynania od nowa, nie trzymania się kurczowo czegoś, nie trzymania zadry w sercu, odwaga, nawet jeśli tam człowiek się boi, to żeby był troszkę odważny, otwartość na różne możliwości, też czasami płynięcie z prądem. I staram się tak podchodzić do tego pisania, więc czasami to jest coś bardzo mojego. Książka Pospieszalskich, do której pewnie jeszcze nawiążesz, no to była propozycja też. Ale ja dzięki tej książce wróciłem do gry na pianinie, poznawszy tych muzyków. Dziś mamy teraz w grudniu spotkanie w Poznaniu właśnie dla poznańskich czytelników, bo stąd Pospieszalscy pochodzą. Więc jakby to jest kwestia tego, chyba jak się pomnoży, to ci przyjdzie do ciebie. Nie? Czyli piszesz książkę o nazistach, no to ja wsiadam w samolot, lecę do Lyonu, zwiedzam Lyon, zwiedzam Amsterdam, odkrywam coś, o czym nikt nie napisał. Do dzisiaj pamiętam, o czym tam przeczytałem i kiedyś może to wykorzystam w czymś innym, prawda? Więc to jest kwestia tego żonglowania możliwościami. Tak?
No dobrze, żonglujesz możliwościami, ale też powiedziałeś, że czasami są po prostu propozycje biznesowe, na które zwracasz uwagę. Nikt cię do tego nie zmusza oczywiście, prawda? Ale gdyby była propozycja napisania kolejnej, na przykład autobiografii grupy The Rolling Stones, no jeszcze ich 3 żyje, to byś się podjął tego? gdyby ktoś to chciał tobie zlecić?
Bym się pewnie zastanowił, znaczy temat wspaniały, ale gdyby to był wydawca, który... Ja bym pomyślał o tym tak. Jak to napisać, żeby to było czymś lepszym? Bo to jest pierwsze pytanie. Nie? Że jak to można zrobić, żeby to było dobre? No to domyślam się, że musiałbym polecieć tu, polecieć tam. Domyślam się, że musiałbym dotrzeć do ludzi, do których nikt nie dotarł. To zajmuje czas. Musiałbym mieć na to pieniądze. Czy to jest duży wydawca, który, tak jak w przypadku Podpieszalskich, powiedział mi, może być tak, że ta książka nie powstanie, ale my i tak panu za to zapłacimy. My panu płacimy za tą możliwość. Znaczy w sensie, żebyś ty zobaczył, jak to się da zrobić, bo nikt inny tej książki by o Podpieszalskich nie napisał, bo to jest wręcz niemożliwe napisać książkę o 20 osobach. To jest po prostu niemożliwe. A ten wydawca podszedł do tego jak do inwestycji, która może się nie zwrócić, jest ryzykowna, ale też po prostu jest ciekawa, prawda? Więc w przypadku Rolling Stonesów, no pewnie bym tak samo podszedł, że kurczę, to by, mówię, 2 lata pracy? Mhm. Pytanie, kogo na to stać? Nie, bo gdybym miał to pisać sam dla siebie, no to nagle się okaże, że ja takich rzeczy dla siebie, to już mam tam 30 w serduszku, nie? Od lat, które noszę, pewnie to byłby bardziej Iron Maiden niż Rolling Stonesi, nie? Albo Brahms, albo jakaś postać historyczna, jak, nie wiem, Gabriel Narutowicz na przykład, nie? Coś takiego. I teraz właśnie, czy to warto, czy się opłaca? Czy już mam 3 projekty, które mi w cudzysłowie wiszą na głowie i czy ja mam czas na to, żeby... Czy ja mam w tej nocy jeszcze czas na jeszcze jeden projekt robiony po godzinach w nocy? Nie? To też o to chodzi. I dlatego czasami wspaniałe rzeczy nie powstają, bo one są wspaniałe, ale już tam były 3 inne wspaniałe wcześniej. Nie? I to jest właśnie żonglowanie tym, na co masz czas.
Ja przepraszam, czy my cię czasami od pracy nie odciągnęliśmy?
Nie, nie. Dzisiaj akurat jestem... Przyjechałem odpowiednio wcześniej. Myślę, że tam parę osób czeka na maile ode mnie, ale to...
Rozumiem.
Ale ma pragmatyczny
tak,
bardzo podejście.
Bardzo, bardzo. I piszę w nocy też. Piszesz w nocy.
ADHD. Wtedy ADHD. Jest cisza i spokój.
No. Właśnie.
Mhm. Ale zostawiasz rzeczy na sam koniec? Wtedy lepiej ci się pracuje?
Pytałaś o to wcześniej. Właśnie. No właśnie, ja naprawdę, kurczę, ja zawsze mam takie coś, że z jednej strony sobie myślę, że świetnie jest dzielić się swoim doświadczeniem, z drugiej strony ja mam tylko swoją wiedzę i nie chciałbym nikomu w życiu mówić, że ja tak zrobię, to on ma tak zrobić. Mnie to ADD napędzało przez większość życia. Potem się okazało, że kiedy tory ci się w życiu przedstawiają, to nagle ten system ci przestaje działać. Nie? To znaczy, no, dlatego na przykład często dzieciaki nie wiem, jak są w liceum, to im wszystko fajnie działa, ale nagle idą na studia i nagle są zagubione, bo nagle im całe te adaptacje, które miały, im nagle się zresetowała im się gra po prostu, nie? Więc ja odkryłem po czasie, czytając właśnie jakieś książki, że kurczę, ja właśnie tak robię, a jednocześnie tych sposobów radzenia sobie z tymi neuroróżnorodnościami jest tyle, ile jest ludzi. Więc pisanie książek dla mnie, o ile je piszę na ostatnią chwilę, o tyle ma dla mnie jeszcze wymiar medytacyjny. To znaczy, jako człowiek z ADHD, najlepiej czułem się będąc dziennikarzem newsowym, który robi 5 rzeczy w ciągu dnia, a potem idzie na kręgle i ma z głowy, poznał 100 osób, jest super, wszystko zrobione, adrenalinka była, poszło w ostatniej chwili na antenie, jest super, nie? Audycja poszła, tam nic nie było zagrane, wszystko git. A pisanie książek samemu, bez bodźców, bez dopaminy, bez ludzi, spójrzcie, jak mi się głos zmienił, jak zacząłem o tym mówić, nie? To nagle się okazało, że owszem, to jest trudne, ale ta satysfakcja, ta umiejętność wykończenia czegoś, co trwa miesiącami, nauczyła mnie tej cierpliwości. Jakby porozciągałem sobie te mięśnie w środku, na ile mogę z tym ADHD, że owszem, jestem last minute show, last minute man, ale nauczyłem się widzieć to wolniej, dłużej. Wypracowałem to sobie samemu i to mi pomogło na przykład zrozumieć właśnie to, jaki jestem. Nie? To ma taki charakter medytacyjny dla mnie. Zmusiło mnie do zwalniania po prostu. Mózg się zmusza do zwalniania po prostu.
O tak. Wspominałeś, że pisząc książkę o rodzinie Pospieszalskich, wróciłeś do muzyki. No to chyba był taki proces bardzo naturalny, prawda? A jak pisałeś biografię Tyrmanda?
No, biografia Tyrmanda, o której mówiłeś wcześniej, to była moja pierwsza książka, czyli studia, piszę do wydawnictwa, wydaję książkę i napisałem książkę o pisarzu. Okazało się, że ja lubię pisać i faktycznie możesz tych 20 newsów połączyć w jeden większy tekst i potem napisać drugi większy tekst i masz książkę. I nagle pomyślałem sobie, przecież Tyrmand miał tyle problemów z wydawcami, edytorami, korektorami. Dostałem darmowy tutorial z bycia pisarzem. Ja nie pisałem książki o piłkarzu, tylko o pisarzu. Może jakbym napisał opis o, nie wiem, o Marku Citko, nie wiem, o Juskowiaku, jak jesteśmy w Poznaniu, czy nawet o Lewandowskim, to może bym był piłkarzem znowu. I napisawszy tę książkę, pomyślałem, gorzej niż Tyrmand na pewno nie będę miał. on po prostu podziałał na mnie bardzo coachingowo, bo naprawdę Tyrman w dzisiejszej nomenklaturze byłby takim mindfulness coachem, takim od filozofii pozytywnej po prostu, nie? Nie myśl, tylko rób. To taki człowiek.
No coś takiego jak twój ojciec. Takie myślenie,
tak,
podejście.
Tak, po prostu taka skrupulatność, rzeczowość, ale też on zwykł mawiać, że w młodości często się pakował w różne historie po to, żeby potem dobrze o tym opowiadać, nie? Więc pytanie, on nie udawał, robił jakieś rzeczy, ale optimal behaviorism, nie? Szedł w tę przygodę i tworzył tę swoją historię sam. No więc napisawszy tę pierwszą książkę, czy kończąc tę książkę, pomyślałem, gorzej niż on na pewno nie będę miał, może spróbuję. I pamiętam, jak powysyłałem propozycje do różnych wydawnictw, ostatecznie przyjechałem do Poznania, do wydawnictwa poznańskiego, czwarta strona, z pomysłem na kryminał, chociaż powiedziałem, słuchajcie, równie dobrze mogę napisać reportaż, opowiadanie dla dzieci, cokolwiek, dajcie mi cokolwiek, ja to mogę wszystko, taki wiadomo, ego i taka tak zwana pompka, jak to mówią piłkarze. Wydawca powiedział, no to napiszmy kryminał, bo kryminały się sprzedają, a najlepiej to trylogia. Mówię, wow, może najpierw jedną, nie trzy. No ale podpisałem na trylogię i tak zacząłem pisać książki. Więc jakby poszedłem za tym, jacyś ludzie mnie wsparli, może byłem trochę naiwny, trochę taki głupiutki, że mówię, no ja tego nie zrobię. W końcu Polak, prawda? Ja tego nie zrobię, no to ja nie dam rady, to jest przecież największe polskie pytanie retoryczne, prawda? Czy ja nie dam rady? Więc tak to się zaczęło z tym pisaniem i tak to trwa do dzisiaj.
Ale wykład nam tutaj zrobiłeś o tym, jak zostać piłkarzem w takim młodym wieku. W sumie ja też bym jeszcze mógł, nie?
Piłkarzem czy pisarzem?
Pisarzem. A powiedziałem piłkarzem.
Widzisz, jak ci się udzieliło?
Ale wiesz czemu? Kubek,
no
kawa,
tak, tak. No i
zostałeś poczęstowany kawą.
Mówi Juskowiak, mówi Lewandowski, kubek Lecha Poznań, kolejorza. No wszystko
ja
się
jestem prywatnie widzewiakiem, także tutaj...
Dlatego był Marek Citko. Ja ciebie bardzo dobrze rozumiem, Marcel. Dziękujemy tobie za bardzo inspirującą rozmowę. Tak.
Mhm. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za te pytania. Też nie bym przypuszczał, że będę rozmawiał na antenie o takich rzeczach, ale z takimi rozmówcami to szybko czas leci.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Marcel Woźniak, pisarz, scenarzysta, doktor nauk humanistycznych.
Dziękuję, pozdrawiam.
Męski profil.